Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Wojciechu, Święty Hieronimie, można powiedzieć, że dotarliśmy do końcówki rekolekcji, ale zawsze tak uważam, że rekolekcje się nie kończą, one są jakimś punktem, one coś otwierają, więc można powiedzieć, że śmiało możemy iść dalej, trochę ubogaceni Słowem Bożym, tym, co też próbowałem wydobyć z Kościoła, tego niezwykłego dorobku, który mamy w Kościele. Był Franciszek, był Jan Paweł. Dzisiaj postanowiłem, że trochę nam potowarzyszy Benedykt. Osobiście uważam, to nie jest tylko moja opinia, że Benedykt jest jeszcze totalnie niedoceniony, że z nim będzie jak ze świętym Tomaszem z Akwinu. Za 500 lat jeszcze będą go rozgryzać i czerpać z jego dorobku. Rośnie Opera Omnia, czyli jakiś zbiór jego pism, wykładów, konferencji, homilii. Olbrzymie, olbrzymie zbiory. Można w to się jakoś zaopatrywać i naprawdę chyba czasu nie wystarczy nam, żeby to wszystko przestudiować. A to jest tylko jeden z bohaterów Kościoła, który jakoś mocno nam też w tym czasie towarzyszył i towarzyszy nadal swoją modlitwą i mądrością. Dzisiaj tak szczególnie chciałbym pobiec do jego dokumentu posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. I sam jestem zdziwiony tym, jak mnie Pan Bóg tu prowadzi w tych rekolekcjach, że tak naprawdę czuję, że czerpiemy ze Słowa Bożego i z tego skarbca Kościoła w postaci dokumentów. Dzisiaj właśnie pobiegniemy do Verbum Domini, czyli adhortacji o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, ale też dotkniemy krótko nauczania Soboru Watykańskiego II. Ja w ten sposób jeszcze bardziej sam czuję się pobudzony do tego, żeby czytać, żeby zgłębiać, studiować te dokumenty. Magisterium Kościoła. Że dzisiaj będzie o Słowie Bożym i na podstawie właśnie też tego, co wyciągnę z tych dokumentów, chciałbym krótko jeszcze z wami sięgnąć do dzisiejszego czytania i Ewangelii. Ale może najpierw właśnie do Soboru Watykańskiego II. To zdanie odkryłem dzięki mojemu ukochanemu autorytetowi, tak powiem, nieżyjący już jezuita, Alfred Cholewiński. Niezwykły człowiek, który ukochał Biblię, który wprowadzał tutaj do Polski też wielkie takie dzieła biblijne, rozkrzewiał je. A ta książeczka, którą dzisiaj tu do was przyniosłem, to są spisane jego konferencje w Radiu Watykańskim, które wygłaszał na przełomie lat 80. i 90., a wszystko pod tytułem Chrześcijaństwo ponownie odkrywane. Niezwykła lektura, polecam. Tego już nie ma w księgarniach, ale jest w internecie, jest w formie elektronicznej. Czasem można złapać taką perełkę. Chyba, że gdzieś jezuici wznowili. Tutaj Alfred Cholewiński na końcu pierwszej pogadanki radiowej napisał niezwykłe słowo o Biblii, o Piśmie Świętym, przede wszystkim o Słowie Bożym. Powiedział wtedy tak: w tym miejscu może sami już dostrzegamy, jak nieodzowna jest dla chrześcijanina nieustanna lektura Pisma Świętego. W zamiarach Boga jest ona bowiem nie jedynym wprawdzie, ale niezastąpionym i koniecznym środkem kształtowania w nas autentycznego życia chrześcijańskiego. Chciałbym się zatrzymać tutaj i przez chwilę, moi drodzy, poanalizować te zdania. Nieodzowna dla chrześcijanina ma być nieustanna lektura Pisma Świętego. I od razu chciałbym zapytać, jak to jest u was? Czy mam swój ukochany egzemplarz Pisma? U mnie jakby ta miłość do Pisma Świętego pojawiła się w seminarium. Ja do 24 roku życia nie czytałem Biblii. Uważam to za ogromną stratę. Oczywiście troszeczkę tego było, bo gdzieś tam całe swoje życie praktykowałem moją wiarę, chodziłem do kościoła, więc ten kontakt ze Słowem był taki właśnie na niedzielnej mszy świętej, ale wiem, jak to jest. Kiedy człowiek żyje płytko swoją wiarą, no to tak też przeżywam mszę świętą, także liturgię Słowa. Jednym uchem gdzieś tam wpada, drugim wypada. Mało było we mnie uważności. W domu rodzinnym nie było takiej praktyki, gdzieś tam wspólnego czytania czy zachęty do czytania. Jedyny moment, kiedy czytaliśmy wspólnie Biblię, to była Wigilia Bożego Narodzenia. Zawsze mój świętej pamięci tata, czy ktoś, kogo on tam poprosił, czytał fragment. I to było tyle. Dopiero kiedy wstąpiłem do seminarium, tak naprawdę dotknąłem pisma, trochę wykładów, lektur, chociażby właśnie Alfreda Cholewińskiego, ale też przy posłudze lektoratu, bo jest taka posługa w czasie formacji seminaryjnej, modliłem się gorąco o miłość do Słowa Bożego. I wiecie, pojawiła się ta miłość. To jest też jeden z takich największych skarbów w moim życiu, że już sobie nie wyobrażam swojego życia bez Słowa Bożego. I się zawsze śmieję, że w moim powołaniu kapłańskim ja po prostu w pakiecie też mam codzienną lekturę. Jestem codziennie na mszy świętej, więc codziennie jest Słowo Boże, czytanie, psalm, Ewangelia, głoszenie też, więc siedzę z tym Słowem. A największe skoki takie duchowe dokonały się na rekolekcjach ignacjańskich, które odbyłem. I powiem wam, że jak człowiek siedzi ze Słowem Bożym i nie ma do roboty nic poza tym, wtedy się dzieją rewolucje. Wtedy Pan Bóg mówi do serca, do wnętrza i człowieka przemienia swoim słowem. Też zachęcam, jeśli ktoś może sobie pozwolić, żeby pojechać na tydzień, czy chociażby na początku, tam na weekend, czy na 5 dni, bo tak wygląda tak zwany ten wstęp do rekolekcji, fundament ignacjański, to jechać, nie zastanawiać. Tam się dokonają niezwykłe rzeczy. I dlatego Alfred Cholewiński mówi, ma być nieustanna lektura Pisma Świętego. Jest nieodzowna ta praktyka dla chrześcijanina. I on potem mówi, oczywiście nie jest to jedyna, ale niezastąpiona i konieczna sprawa, środek kształtowania w nas autentycznego życia chrześcijańskiego. W innym książce Alfred Cholewiński mówi tak, masz do wyboru, możesz zaczerpnąć wody u źródła Wisły, czyli gdzieś tam w Tatrach, to jest źródlana, czysta, orzeźwiająca woda. I to jest właśnie Pismo Święte, to jest czyste źródło kształtowania w nas autentycznego życia chrześcijańskiego. A możesz przemielone treści wiary, jakby przerzucone przez ileś filtrów, przyjmować, to jest woda u wpływu Wisły do Bałtyku. Niby ta sama woda, ale czujemy od razu właśnie ten niesamowity obraz, który daje, intuicję, który daje Alfred Cholewiński. Dlatego ja zawsze mówię, kochani, jeśli my chcemy naprawdę autentyczne życie chrześcijańskie kształtować, to biegnijmy do Słowa Bożego. I Alfred Cholewiński mówi tak. Tutaj akurat cytuję fragment drugiego listu Pawła do Tymoteusza. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauki, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Z rola pisma od Boga natchnionego. Pożyteczne? Potrzebne do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Sprawiedliwość Biblii to jest jest bliskość z Bogiem. Człowiek sprawiedliwy to jest ten, który jest blisko Boga. Jeśli chcesz się kształcić w sprawiedliwości, pisze Paweł do Tymoteusza, to sięgaj po Pismo od Boga natchnione. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I potem Alfred Cholewiński mówi tak. Kościół powtarza to samo. Soborowa konstytucja o objawieniu mówi. Alfred Cholewiński sięga do nauczania soborowego, czyli do magisterium Kościoła, mówi i cytuje. To jest mój ukochany cytat właśnie z Alfreda. Tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Kocham ten cytat, bo właśnie tu jest wszystko na temat właśnie Słowa Bożego. Tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga. To, co wczoraj robiliśmy z tą przypowieścią o Bogu pełnym miłosierdzia i o potrzebie przebaczania. Kiedy Jezus, to w tym Słowie tkwi, tak? Moc i potęga. I jest ono dla Kościoła podporą, siłą żywotną, a dla nas, dla synów Kościoła, utwierdzeniem naszej wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. I to jest fragment słynnego dokumentu soborowego o objawieniu Bożym. To jest jeden z czołowych dokumentów. Zresztą właśnie to też dzisiaj chciałem powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią objawienia. To nie jest tak, że my przez jakieś natchnienia, my przez jakąś pracę intelektualną docieramy do Pana Boga, tak? My Go jakoś opisujemy i my Go czcimy, tworząc kult, tworząc tradycję. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest religią objawienia, czyli ten kierunek jest odwrotny. To Bóg przychodzi do swojego stworzenia, to Bóg się objawia i daje człowiekowi łaskę, aby się otworzył na to objawienie. Tym jest chrześcijaństwo. I dlatego ten jeden z czołowych dokumentów Soboru Watykańskiego II mówi o objawieniu Bożym. Jakby na nowo opisuje chrześcijaństwo. Kochani, to jest jakaś też prawda o nas, o naszej wierze. Że to Bóg jest uprzedzającym twórcą i przychodzi i mówi i uzdalnia nas do słuchania. Jesteśmy w stanie z Nim stworzyć niezwykłą relację i nie ma w naszej zasługi. My powinniśmy trwać w dziękczynieniu i właśnie to, co mówiłem na homilii, wychwalaniu Boga nieustannym za to, że On się objawia. I Kościół mówi, Chrystus jest szczytem objawienia. Jezus Nazaretu jest szczytem objawienia Boga. I to objawienie zostało zamknięte i znajduje się tutaj. To jest objawienie. To jest źródło objawienia. Objawienie jest zamknięte. Ostatnim dziełem, które je zamyka, jest Apokalipsa. Kochani, o tym też jest tutaj w tym dokumencie. Jest on niesamowity, bo też w naszym życiu, no w życiu Kościoła znajdują się tak zwane objawienia prywatne. O tym to dzisiaj trochę powiem. Które, kiedy podchodzimy do nich w nieumiejętny sposób, mogą zrobić dużo zamieszania. Ta sama nazwa jest niefortunna, bo objawienia jest jedno, jest zamknięte, to jest to. Objawienia prywatne to jest tylko ta sama treść, ale wrzucana dzięki Bogu na jakąś okoliczność, na jakieś czasy, bo świat się zmienia, bo Kościół ewoluuje, prywatne objawienie ma tylko przypomnieć te prawdy, nic więcej. I Kościół to ocenia w takim żmudnym, dosyć długim procesie i mówi, tak, to prywatne objawienie zgadza się z tym objawieniem, rdzennym, pierwszym, zamkniętym. To, co mówiłem, moi drodzy, wczoraj o tych ludziach, dosyć znanych chrześcijanach w Polsce, którzy powoływali się na nieuznane przez Kościół też objawienia prywatne, oni robią zamęt. Bo jeśli oni mówią, zamyka się brama miłosierdzia Bożego, co jest sprzeczne z objawieniem Bożym, to oni tworzą w naszych głowach, w sercach ludzi naprawdę niesamowity zamęt, nieufność i to nie może się dobrze skończyć. bo trzeba sobie też poukładać i dlatego dzisiaj chciałem o tym też przypomnieć. Chciałbym dzisiaj wydobyć z tego dokumentu kilka fragmentów, kilka zdań i troszeczkę je skomentować i potem pójść do dzisiejszej liturgii czytań jeszcze. Moi drodzy, ten dokument to jest owoc synodu biskupów, który odbył się w Watykanie, który właśnie pracował nad tym tematem Słowa Bożego w życiu misji Kościoła. Miało to miejsce od 5 do 26 października 2008 roku. Wtedy właśnie papieżem był Benedykt XVI i ten dokument to jest owoc modlitwy i refleksji, która się wtedy dokonała tam na temat właśnie Słowa Bożego w życiu misji Kościoła. Co robi Kościół? Kościół mówi, musimy na nowo to przemyśleć i na nowo to podać. I dostaliśmy niesamowity dokument i kilka zdań. Właśnie chciałbym zacząć od tego, co mówi Benedykt na temat chrześcijaństwa w kontekście Słowa Bożego. Wiara chrześcijańska nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego. Nie słowa spisanego, milczącego, ale słowa wcielonego i żywego. Drodzy, wydawałoby się to zdanie dziwne trochę, bo jak to chrześcijaństwo nie jest religią księgi? Tak, zgadza się. Na przykład islam jest religią księgi. Chrześcijaństwo nie. Ta księga, to co ja wczoraj mówiłem, co tak fajnie wypowiedział i wyjaśnił biskup Ryś. Księża robią ten błąd. Podnoszą lekcjonerz, mówią, oto Słowo Boże. Nie, to jeszcze nie jest Słowo Boże. To jest tylko księga. W nim, kiedy zaczynamy czytać to, czytać i modlić się tym Słowem spisanym, w duchu, w jakim on był, to Słowo było spisane, wtedy spotykamy się ze Słowem Bożym. I dlatego Benedykt XVI mówi, chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego. Nie słowa spisanego i milczącego, jakiejś martwej litery, ale słowa wcielonego i żywego. Dlatego Pismo należy głosić, słuchać go, czytać, przyjmować i przeżywać jako Słowo Boże, w ślad za tradycją apostolską, od której jest nieodłączne. Przez wiarę poznajemy, że Słowem Boga wszechświat jest stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Tu się zaczyna cała refleksja, w czym Słowo Boże nam może pomóc. Jak możemy dzięki Słowu Bożemu patrzeć na ten świat stworzony, na siebie, na siebie, na nasze człowieczeństwo, także w kontekście stworzenia. Jak możemy patrzeć dzięki Słowu Bożemu na początek stworzenia, ale także na jego przeznaczenie, to Biblia nam, na te pytania Biblia nam odpowiada. Ani chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego, żywego. Benedykt XVI także w tym dokumencie pokazuje, żebyśmy zawsze Słowo Boże właśnie czytali i przeżywali w Duchu Świętym, to znaczy w duchu, w którym to Słowo zostało najpierw dane, a potem spisane. Bo jak powstawało Słowo, to, które mamy przed sobą? Ono powstało najpierw jako doświadczenie w ludzie Bożym, w Jezusie z Nazaretu i w Kościele pierwotnym. To doświadczenie było tak intensywne, doświadczenie właśnie Boga w tej historii, narodu, poszczególnych bohaterów tej historii, Jezusa z Nazaretu i Kościoła, że ono niosło tych ludzi, ono dokonywało gdzieś tam rewolucji, niezwykłych skoków w tej historii. I w pewnym momencie to doświadczenie zostawało spisywane według pewnych kryteriów, które wtedy funkcjonowały. Dlatego my przez studium biblijne docieramy do tych kryteriów, odkrywamy style, gatunki literackie, odkrywamy historię Izraela, geografię Izraela, zwyczaje Izraela, żeby to słowo stało się dla nas czytelne. I to, co wczoraj mówiłem, cytowałem mojego pierwszego proboszcza, żadna medytacja nie zastąpi studium. To jest bardzo ważne zdanie. My przez studium docieramy tam do jakby zamysłu autora biblijnego, docieramy do treści i modlimy się: Boże, spraw we mnie to samo doświadczenie, które było wtedy. Na tym polega to obcowanie ze Słowem Bożym. Panie, zobaczmy, że tak bardzo potrzebna jest ta nasza modlitwa i świadomość obecności Ducha Bożego, żeby On ożywiał jakby te historie, te pismo, wprowadzał nas w głębie tej historii, abyśmy tam doświadczyli Bożej, właśnie Bożych zamysłów, obecności, działania, mocy. Kiedy ksiądz idzie do ambony, aby przeczytać Ewangelię i ją wyjaśniać, modli się. Bardzo często ludzie siedzący na kościele o tym nie wiedzą, tego nie słyszą, bo to jest modlitwa wypowiadana albo po cichu, albo w sercu. Ale zobaczmy, jak to jest ważne i co Kościół wtedy jakby do czego skłania tego księdza. Można to zauważyć, ja dzisiaj też skłaniają się do ołtarza. Ołtarz właśnie podczas liturgii jest centrum naszego zgromadzenia. Ołtarz symbolizuje Chrystusa i Jego ofiarę. Więc ja się skłaniam do Chrystusa i wypowiadam takie słowa: Boże, bądź na ustach moich i w sercu moim, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Jak ja jestem wściekły, jak jestem pełen emocji, ja jestem emocjonalnym człowiekiem. Jak słyszę, że z tego miejsca jest głoszona jakaś prywata księdza, jakieś jego opinie na jakiś temat, jakieś głoszenie niezwiązane ze Słowem Bożym. Zobaczmy: Boże, bądź na ustach moich, w sercu moim, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. I on idzie i co? Głosi siebie, głosi jakieś, nie daj Boże, poglądy polityczne. To jest miejsce, z którego ma być głoszone Słowo Boże i wyjaśniane to Słowo Boże. Panie, i proszę Was, jak czujecie, że tamtego księdza właśnie trzeba upomnieć, to go upomnijcie. Co ksiądz tam gada? Przypomnijcie mu tę modlitwę, którą miał wypowiedzieć. I to jest też nasza wspólna odpowiedzialność. Nasza wspólna odpowiedzialność. Tak? I papież Benedykt w tym dokumencie mówi właśnie, że ta obecność, asystencja ducha podczas czytania, modlitwy i głoszenia jest konieczna. Inaczej my się rozminiemy z tym, co Bóg chce nam dać w swoim słowie. I tak to wyjaśnia Benedykt. Bez skutecznego działania ducha prawdy nie można bowiem zrozumieć słów Pana. Jak ponadto przypomina święty Ireneusz, ci, którzy nie uczestniczą w duchu, nie żywią się pokarmem swojej matki, Kościoła, nie otrzymują niczego z najczystszego źródła tryskającego z ciała Chrystusa. I dalej Benedykt pisze: tak jak Słowo Boże przychodzi do nas w ciele Chrystusa, w ciele eucharystycznym oraz w pismach, dzięki działaniu Ducha, może też być ono przyjęte i naprawdę zrozumiane jedynie dzięki owemu Duchowi. Wielcy pisarze należący do tradycji chrześcijańskiej są jednomyślni w rozważaniach na temat roli Ducha Świętego w więzi, którą wierzący muszą utrzymywać z pismami. Święty Jan Chryzostom twierdzi, że Pismo potrzebuje objawienia Ducha, abyśmy, odkrywając prawdziwy sens zawartych w nim rzeczy, czerpali z niego obfity zysk. Również święty Hieronim jest głęboko przekonany, cytat Hieronima, że nie możemy dojść do zrozumienia Pisma bez pomocy Ducha Świętego, który je inspirował. Następnie święty Grzegorz Wielki w sugestywny sposób podkreśla, że powstawanie oraz interpretowanie Biblii są dziełem tegoż Ducha. Cytat świętego Grzegorza: On sam stworzył słowa świętych testamentów. On sam je otworzył. Ryszard od świętego Wiktora przypomina, że trzeba mieć oczy gołębicy, oświecone i pouczone przez Ducha, aby pojąć święty tekst. Ani módlmy się często przed czytaniem i modlitwą Słowem. Módlmy się o Ducha Bożego dla nas, żeby nas otwierał na to, z czym chce przyjść do nas w swoim Słowie. teraz to jest niesamowite, jak żył pierwotny, starożytny Kościół. Benedykt XVI przypomina modlitwy, które były obecne w formie epiklezy, czy takiej modlitwy o ducha przed czytaniami. Myśmy się jakoś tego pozbyli. To gdzieś w Kościele zostało zatracone. Ale zobaczmy, jak żył ten Kościół starożytny. Przed czytaniami modlił się tak. Ześlij Twego Świętego Ducha Pocieszyciela do naszych dusz i spraw, byśmy zrozumieli natchnione przez Niego Pismo i pozwól, bym je odczytał w godziwy sposób, aby zgromadzeni tutaj wierni mieli z tego pożytek. Potem jeszcze znajdujemy też modlitwy, w których na zakończenie homilii ponownie błaga się Boga o dar ducha dla wiernych. Cytat. Boże, Zbawco, modlimy się do Ciebie za ten lud. Ześlij na niego Ducha Świętego, niech nawiedzi go Pan Jezus, niech przemówi do umysłów wszystkich i otworzy serca na wiarę i przyprowadzi do Ciebie nasze dusze, Boże miłosierdzia. Na tej podstawie możemy jasno pojąć, dlaczego nie można dojść do zrozumienia sensu słowa, nie biorąc pod uwagę działania Pocieszyciela w Kościele oraz w sercach wierzących. Ani wołajmy często Ducha. Wołajmy często Ducha przy lekturze i spotkaniu ze Słowem. To jest taka jedna rzecz, którą bardzo, bardzo chciałem dzisiaj, mówiąc o Słowie, przytoczyć. Papież Benedykt, kiedy mówi o Pani, teraz tu jest miejsce właśnie na dzisiejszą Ewangelię. To jest fragment kazania na górze. Tego najważniejszego tekstu, o którym mówiłem. Kazanie na górze, czyli mowa programowa. Jesteśmy w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. I Pan Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Tak, czyli Jezus mówi, Stary Testament, prawo i prorocy, to jest ciągle aktualne Boże przesłanie do ludu Bożego. Nie wolno z tego nie usunąć ani jednej joty, ani jednej kreski. To są najmniejsze znaki w hebrajskim alfabecie. Jota i kreska, najmniejsze elementy w alfabecie. Pan Jezus mówi, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Czyli Jezus cały czas mówi, to utrzymujemy, z tego czerpiemy, z tego wyrastamy tak naprawdę, jako chrześcijaństwo. Tego nie można zanegować. Nie można umniejszyć wartości Starego Testamentu. To jest słowo Jezusa w czystej postaci. I właśnie w tym dokumencie, tej adhortacji o Słowie Bożym, właśnie mamy też fragment o tej relacji między Starym i Nowym Testamentem. Jezus podkreśla to jeszcze, czy Ewangelia podkreśla to jeszcze podczas objawiania się Jezusa na górze Tabor. Bo tam wtedy jest Mojżesz i Eliasz. I oni rozmawiają z Jezusem, tak ewangelista zanotował. Tak, to są właśnie przedstawiciele prawa i proroków. Jezus z nimi rozmawia, Jezus pokazuje łączność, kiedy się objawia, że On wyrasta z tej tożsamości prawa i proroków. Że tego nie neguje, a wręcz nobilituje. A ten dokument, Benedykt XVI, w nim mówi tak. Odnośnie do jedności pism w Chrystusie jest rzeczą konieczną, by zarówno teologowie, jak i duszpasterze byli świadomi relacji między Starym i Nowym Testamentem. Przede wszystkim jest oczywiste, że sam Nowy Testament uznaje Stary Testament za Słowo Boże i dlatego przyjmuje autorytet świętych pism narodu żydowskiego. Uznaje je implicite, posługując się tym samym językiem i nawiązując często do fragmentów owych pism. Uznaje je w sposób wyraźny, przytacza bowiem wiele jego fragmentów i posługuje się nimi w argumentacji. Tak więc argumentacja opierająca się na tekstach Starego Testamentu stanowi w Nowym Testamencie decydującą wartość przewyższającą rozumowanie czysto ludzkie. W czwartej Ewangelii Jezus stwierdza, że Pisma nie można odrzucić, a święty Paweł precyzuje w szczególności, że objawienie Starego Testamentu jest nadal aktualne dla nas, chrześcijan. Ponadto stwierdzamy, że Jezus z Nazaretu był Żydem, a Ziemia Święta jego macierzystą ziemią Kościoła. Korzenie chrześcijaństwa znajdują się w Starym Testamencie i chrześcijaństwo zawsze czerpie pokarm z tych korzeni. Dlatego zdrowa nauka chrześcijańska zawsze odrzucała wszelkie odradzające się formy marcjonizmu, który na różne sposoby przeciwstawia Stary Testament nowemu. Przepięknie też tutaj wypowiadają się właśnie ojcowie Kościoła. Benedykt cytuje święty Augustyn. Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym. Z wielką przenikliwością i mądrością głosił święty Augustyn. Nowy Testament jest ukryty w Starym. A jak to działa, pokazuje święty Grzegorz. To, co Stary Testament obiecał, Nowy Testament ukazał. Co tamten głosi skrycie, ten wyznaje otwarcie jako już obecne. Dlatego Stary Testament jest proroctwem Nowego Testamentu, a najlepszym komentarzem do Starego Testamentu jest Nowy Testament. To jest też fragment właśnie o tej łączności. Chciałem o tym powiedzieć, bo dzisiaj ta Ewangelia też pokazuje Jezusa, który mówi, ja wypełniam prawo i proroków. Swoją osobą, swoją nauką ja wypełniam. Tak? I to jest przepiękny zwrot, którego używa Jezus. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Nadać temu pełny sens. Chciałbym właśnie jeszcze oni powiedzieć o tym, że właśnie tak naprawdę myślę, że zasadniczym naszym zadaniem chrześcijańskim, z którego potem bierze każda inna nasza działalność, aktywność, dzieła miłosierdzia i tak dalej, jest słuchanie Boga. Jest ta zdolność słuchania Boga. Dlatego dzisiaj, w tę środę trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, dostajemy czytanie o słuchaniu. Mojżesz powiedział do ludu, a teraz Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Słuchaj, Izraelu, słuchaj, abyś żył. Ani w moim życiu jest tak, że jak słucham Słowa Bożego i udaje mi się nim żyć, to jest wszystko dobrze. Naprawdę ja czuję, że jest takie doświadczenie, po pierwsze, bycia w rękach Boga, a obok tego to Boże błogosławieństwo. Ja czuję wtedy niesamowity pokój wewnętrzny. Kiedy słucham Słowa Bożego, kiedy staram właśnie się nim maksymalnie żyć. To, co wam mówiłem, bierzemy te antytezy, o tym mówiłem w niedzielę. Teraz żyjemy tym słowem Jezusa skazania na górze. Wtedy człowiek doświadcza tego, że to jest wszystko poukładane, że to jest głębokie, to jest prawdziwe. Ja wtedy czuję, że żyję. Tak? Słuchaj, Izraelu, praw i nakazów od Boga, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi. Od czego się zaczął największy dramat człowieka, opisany na początku Księgi Rodzaju? Adam i Ewa nie posłuchali. Oni stali się nieposłuszni. Nie posłuchali. Szatan zaraził ich nieufnością do Boga do tego stopnia, że oni go nie posłuchali. Bóg coś mówi? Mówi o funkcjonowaniu wobec Niego, funkcjonowaniu w ogrodzie, w tym świecie, który stworzył. Oni to uchylili i to spowodowało przerażające konsekwencje, które trwają do dzisiaj. Też ktoś kiedyś powiedział, że ateizm jest tylko konsekwencją pierwotnego niezaufania Bogu, braku ufności, nieposłuszeństwa. To jest szalenie istotne, coś fundamentalnego w naszym życiu. wśród ludzi wierzących, aby iść za Bogiem, Go słuchać. Bojaźń Boża to jest umiejętność słuchania Boga. Bojaźń. To, co mówiłem też w Biblii Starego Testamentu, bojaźń jest ważniejsza niż wiara. Bojaźń, czyli ja słucham Boga, idę za Nim. Abraham potrafił posłuchać Boga i z Ur Chaldejskiego poszedł w nieznane. Słuchał Boga. Jezus, człowiek, który pełni wolę Ojca, czyli słucha Ojca w najmniejszych elementach. Maryja, którą tak kochamy w Polsce, Maryja co? Nosiła wszystkie te słowa w sobie. Nosiła otrzymane słowo w sobie. Chociaż była tak młoda, chociaż tak się bała, tak? Bo anioł do niej mówi, nie bój się, Maryjo. To Maryja ma zdolność słuchania. Niech mi się stanie według Twego słowa. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. To jest fundamentalna umiejętność w naszym życiu. My możemy pięknie się modlić, pięknie wzdychać do Boga. My możemy tu codziennie być na Eucharystii. Naprawdę możemy się karmić nawet Eucharystią, ale jeśli w nas nie będzie umiejętności słuchania Boga, to wszystko nie będzie miało fundamentu, korzenia. Coś najważniejszego. Kiedy Jezus kończy kazanie na górze, ten najważniejszy tekst i swoją naukę, tak, to jest końcówka 7 rozdziału. Całe kazanie na górze mówi o błogosławieństwach, mówi o przykazaniach, mówi o poście, modlitwie, jałmużni, mówi o złotej zasadzie postępowania, mówi też trochę o nauce moralnej wprost, mówi o kilku jeszcze innych rzeczach i na końcu Jezus mówi tak: nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie mi: Panie, Panie, przecież czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje? W Twoje imię wyrzucaliśmy demony i w Twoje imię dokonywaliśmy wielu niezwykłych czynów. A wtedy powiem im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy postępujecie niegodziwie. Pani, to jest słowo Jezusa, które podsumowuje kazanie na górze, tak? Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, ile w nas jest takiego czasem: Panie, Panie, przecież ja tyle robię, przecież jestem księdzem i tak dalej, można by wymyślać. A Jezus mówi: nie znam cię. Dlaczego? Bo nie pełniłeś wolę mojego Ojca. Wola Ojca znajduje się tu, objawienie Boga. I na końcu, na samym końcu kazania na górze, Jezus mówi ten słynny tekst o budowaniu na skalę. Jak on się zaczyna? Każdy, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, ten podobny do człowieka rozsądnego, który zbudował dom na skalę. Nawet jeśli spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wiatry i uderzyły w ten dom, ale on nie runął, bo zbudowany był na skalę. Czym jest ta owa skała? Jest to umiejętnością słuchania i wprowadzania w czyn Słowa Bożego. Oni, te wszystkie dokumenty, które ja wam przytaczałem, dzisiaj mam jeszcze coś jeszcze, to są dokumenty Kościoła, wypowiedzi naszych papieży z ostatnich pontyfikatów, które są totalnie przesycone Słowem Bożym. Kiedy poczytamy właśnie Franciszka, Benedykta, Jana Pawła, to byli ludzie, którzy tę swoją naukę mówią: my jesteśmy zbyt mali, żeby budować na sobie. To nie są nasze pomysły, to jest Słowo Boże. To są nieustanne cytaty Słowa Bożego z ojców Kościoła, którzy niesamowicie interpretowali Pismo Święte. I w taki sposób papieże tych nie tylko ostatnich pontyfikatów, ale wielu, wielu innych budowało na Słowie Boga. A nie zobaczmy, jak Pan Jezus to wszystko podsumowuje w kazaniu na górze. Słuchać tych moich słów i wprowadzać je w czyn. Dlaczego mamy tyle problemów w Kościele? Pani, ja jestem przekonany, wiecie? Dlatego, że my nie słuchamy Pana Boga. My nie słuchamy Boga. Teraz te wszystkie różne sprawy, które się dzieją ze skandalami, to jest brak myślenia ewangelicznego. Stanąć w prawdzie, wyjaśnić, uznać swój grzech, zadośćczynić, wejść w pokutę, to jest myślenie ewangeliczne. Zamiatanie pod dywan, ukrywanie, przerzucanie, to jest nieewangeliczne. Taki, musisz tak skończyć, jak kierunek, w którym idziemy. Dlatego trzeba się modlić za nasz Kościół, wołać o wierność Słowu Bożemu, żeby Pan Bóg po prostu poruszył serca tych najbardziej odpowiedzialnych. A ja się boję potem myśleć, co będzie na Sądzie Bożym, jak ktoś, komu wiele dano, od tego wiele wymagano, idzie na Sąd Boży i okaże się, że on nie słuchał, że on nie wprowadzał w czyn. Ja na samą myśl mam gęsią skórkę. Dlatego, moi drodzy, ja nie chcę dzisiaj tego tematu pominąć, bo to jest jeden z najważniejszych tematów naszego podejścia do Słowa Bożego. Kiedy czytałem w niedzielę fragment, kochani, fragment tego orędzia papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post, to papież Franciszek mówi tak, to jest zdanie, jedno z najlepszych i myślę najistotniejszych zdań w ogóle, które ja też znalazłem, nie tylko w tym Wielkim Poście, ale w ogóle. Sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała nasza chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa. Myślę, że tak można przeczytać to zdanie. My mamy objawienie Boże w całości dostępne. Dzisiaj żyjemy w czasach, które są genialne pod kątem dostępności do tej treści i komentarzy, rekolekcji. Ja o tym mówiłem, nie chcę się powtarzać. Tylko czerpać i potem mówić, Boże, prowadź mnie według Twoich zamysłów. Gdzie to słowo właśnie znowu nam to przypomina, to słowo z powtórzonego prawa. Słuchaj, Izraelu, abyś żył i doszedł do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy, by z Twego serca nie uszły po wszystkie dni Twego życia, ale ucz ich swoich synów i wnuków. Tak było w Izraelu, tak było za czasów Jezusa, że Jezus gromadzi tych ludzi i ich naucza mądrości Bożej. Tak jest potem w Kościele pierwotnym, kiedy apostołowie nie robią nic innego jak głoszenie kerygmatu. Piotr i apostołowie, którzy otrzymują Ducha Bożego w Wieczerniku, wychodzą na ulicę Jerozolimy i mówią im o Bogu, mówią o Jego prawie, o Jego miłosierdziu. I zachęcają, mówią, ochrzcijcie się i przyjmijcie Jego naukę. To jest ich fundamentalna działalność. Kiedy zaczyna Kościół się powiększać i wchodzić też w te działania zewnętrzne, jakbyśmy powiedzieli wolontariat, uczynki miłosierdzia, apostołowie mówią, dobra, musimy wyznaczyć nam sobie innych do pomocy, abyśmy nie zaniedbywali czego? Modlitwy i głoszenia słowa. Głoszenia słowa. Dlatego wyznaczają diakonów, aby diakoni w ich imieniu obsługiwali stoły, czyli troszczyli się o wdowy i sieroty, to funkcjonowanie Kościoła pierwotnego. A apostołowie mówią, my chcemy się oddać wyłącznie modlitwie i głoszeniu słowa. Bo to jest życiodajne, to jest pierwsze w Kościele. I to robią. Oni dzisiaj dostajemy ten tekst, który właśnie to potwierdza. Oczywiście, zobaczmy, powtórzone prawo. Kontekst tej księgi jest taki, że że Mojżesz dociera z Izraelitami po wędrówce po 40 latach nad brzegi Jordanu. Oni się znajdują na równinie Moabu, już widzą Jordan, już widzą ziemię obiecaną. To wypełniają się Boże obietnice i Mojżesz wtedy robi im powtórkę, powtórzone prawo. On zbiera to wszystko, co usłyszał, co się działo. Dlatego księga się nazywa księgą powtórzonego prawa. On wie, że nie pójdzie, bo w pewnym momencie zgrzeszył i Pan Bóg powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej, Mojżesz. Oni pójdą dalej, będzie z nimi Jozue, ty zostaniesz. Więc Mojżesz jeszcze wykorzystuje ten moment i powtarza. Powtarza im naukę, aby oni potem poszli dalej, tak, i tam żyli tym Bożym prawem. Słuchaj, Izraelu, praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. My też w Kościele nie robimy jakby nic innego niż to. Nie? Czasem musimy się zatrzymać i znowu powtórzyć sobie te prawdy Boże. Dlaczego? Bo one nam umykają. Po prostu nam umykają. My musimy ciągle wracać do Słowa Bożego. Kochani, bardzo was zachęcam. Czytajmy Magisterium Kościoła. Zaglądajmy tam. Ja mam taką zasadę, bo też tak jak było ze Słowem Bożym. W wieku 24 lat zacząłem czytać Biblię na poważnie, a w wieku około 30 lat zacząłem czytać dokumenty Kościoła. I mam taką metodę, czytam obecne wszystkie Franciszka, kiedy jest coś wydawanego, to czytam, łącznie z tymi listami, tak jak list o świętym Józefie, czyli pewne jego wypowiedzi mniejszej rangi, tak jak orędzie na Wielki Post, ale też właśnie encykliki, adhortacje, bulle. I potem, jak mam tylko czas, to cofam się. Do Benedykta, do Jana Pawła, do soborowych, do ojców Kościoła też. Staram się tym inspirować. I kochani, mam taką metodę, że ja dzisiaj nie słucham wielu pojedynczych, gadających głów. Ja słucham Słowa Bożego i Magisterium Kościoła. Przyniosłem wam jeszcze jeden fragmencik pewnego dzieła, które jakoś ukochałem i do którego staram się często zaglądać, to znaczy do katechizmu Kościoła. I jednym z takich odkryć moich było to, jak katechizm mówi o naszym poznaniu Ducha Świętego. Gdzie my możemy poznawać Ducha Świętego? Gdzie możemy Go szukać? Jego natchnień, Jego działania, tych obszarów. Niektórzy zawężają to przerażająco tylko do życia charyzmatycznego, sobie jakoś przypisując jakby tę łaskę charyzmatyków. Ja uważam, że wszyscy jesteśmy charyzmatykami, bez wyjątku. To się dzieje na Chrzcie Świętym, to się dzieje po prostu przez życie z Bogiem. Jest. Wszyscy jesteśmy charyzmatykami. A to jest tylko jedna wąska dziedzina życia Kościoła. Można powiedzieć, życie charyzmatami. Jak mówi Kościół w katechizmie o naszych miejscach poznania Ducha Świętego? Punkt 688. Kościół, wspólnota żyjąca w wierze apostołów, którą przekazuje, jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego. I zaczyna wymieniać. W pismach, które On natchnął. W tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są ojcowie Kościoła. W nauczycielskim urzędzie Kościoła, któremu on asystuje. Magisterium. Między innymi te wypowiedzi. W liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem. W modlitwie, której wstawia się za nami. W charyzmatach i urzędach, które budują Kościół. Dopiero tutaj mówię o charyzmatach. W znakach życia apostolskiego i misyjnego, w świadectwie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje dzieło zbawienia. Tak? W tych wielu miejscach, w tych wielu obszarach Kościoła poznajemy Ducha Świętego, dzięki Niemu możemy żyć. Żyć w pełni. Żyć tym, co Bóg, dobry Bóg nam daje. I to chciałem wam mocno przytoczyć, bo nie tylko przynoszę ze sobą właśnie Biblię, nie tylko przynoszę dokumenty Kościoła, ale też katechizm. I bardzo, bardzo was zachęcam, proszę, Bądźmy ludźmi, którzy zgłębiają swoją wiarę, którzy rozumieją swoją wiarę, tak aby żyć w pełni, aby spotykając innych ludzi pokazywać im głębię. Ja się nie poruszam po omacku. Ja nie poruszam się intuicyjnie w świecie wiary. Tylko ja wiem, na czym to wszystko polega. Coraz bardziej poznaję Boga. Staram się żyć Jego Słowem, które daję w pismach i w Kościele. I żyję z Nim. Idę w bardzo konkretnym kierunku. I na koniec chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, którą też przynoszę, właśnie dwie w sumie. Myślę sobie, słuchajcie, prasa katolicka. Dzisiaj już przestudiowałem troszeczkę, tak poskakałem po tytułach artykułów, a przede wszystkim artykuł o pielgrzymce papieża do Iraku. Irak powstaje z prochu. Czytajmy prasę, czytajmy książki, mamy audiobooki, mamy dzisiaj dostępność niesamowitą. Trzeba powalczyć o czas. Ja już się nauczyłem, że, co wam mówiłem, nie mam telewizora. Jak gdzieś jadę rowerem, czy samochodem, czy coś robię w domu, to słucham. Włączam konferencje, włączam jakieś rekolekcje. Obecnie bardzo dobre rekolekcje od dominikanów z Warszawy, które głosi franciszkanin, ojciec Lech Dorobczyński. Słuchać, karmić się. My powinniśmy się karmić w naszej wierze. Nie tylko sakramentem, ale też właśnie tymi treściami, których jest multum. Ostatnio tak z księdzem Trojanem dużo rozmawialiśmy przy okazji mojego bycia tutaj. Taka książka, niesamowita książka, moim zdaniem powinniśmy ją rozdawać w Kościele. Patologia duchowości, ile różnych patologii my nosimy w sobie, ponieważ jakoś zagościły i rozrosły się przez te różne rzeczy, o których mówiłem. Nieznajomość naszej wiary, tradycji, nieznajomość pisma, różne rzeczy, które w naszych domach i rodzinach się pojawiły, zniekształciły obraz Pana Boga i wiary. Ja też z domu jakiś obraz wyniosłem i go prostowałem i prostuję, myślę. To wymaga też pracy. Ta książka mi bardzo w tym pomaga. Nieżyjący już ksiądz Krzysztof Grzywocz, Patologia duchowości, ten ukochany mój Alfred Cholewiński, Chrześcijaństwo ponownie odkrywane, dokumenty Kościoła, te takie okazjonalne rzeczy, ale bardzo wartościowe, jak list apostolski o świętym Józefie, orędzie na Wielki Post, a przede wszystkim nasza ukochana Biblia, źródło życia. Niech staną się też takimi przestrzeniami, z których czerpiemy, karmimy się. Bardzo chciałem Wam też podziękować za ten czas bycia razem. Dobrze mi tu z Wami. Bardzo mi dobrze tu z Wami. Macie piękny kościół, w którym jest jakaś taka niesamowita atmosfera modlitwy i dobrze tu się modli. Ja mam taki podział na kościoły, przepraszam, że to co powiem, za kościoły pokraki, których się ciężko modli i które bardziej wyglądają jak baseny i aule jakieś, czy hale sportowe. Ale są takie kościoły jak ten, gdzie po prostu człowiek dobrze się modli. Dobrze mi tu z Wami, ale czas dalej iść. Dzisiaj jeszcze jadę do Człońca. Tam moi studenci pojechali do takich ukochanych sióstr, uczennic Krzyża. One organizują też takie niezwykłe rekolekcje dla matek z córkami, dla ojców z synami. Krzyżówki, połączenia różne. Jadę tam z nimi jeszcze chwilę pobyć. Też mam przed sobą takie głoszenie. Bardzo proszę o modlitwę dla wspólnoty Porciunkula, wspólnoty rodzin. Ja się tam gromadzi przy ojca Franciszkanach, a od niedzieli też rekolekcje na Spławiu, tu w Poznaniu. Bardzo Was proszę o modlitwę i dziękuję za to wszystko, co tutaj też się wydarzyło. Pan Bóg wszystkim hojnie błogosławi. Pomódlmy się na koniec. Modlitwą biblijną, modlitwą, którą daje nam Jezus, a prowadzi nas do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Chciałem wam powiedzieć, że macie też świetnego proboszcza. Się poinspirowałem. No, może kiedyś będę proboszczem, to tak będę czerpać tutaj z tej inspiracji. Dbajcie o niego, bo myślę, że on, no, jemu bardzo zależy na was. Dbajcie też o niego, módlcie się za niego. Pomódl się też za niego. Święty Wojciechu, módl się za nami. Maryjo, która tak ukochałaś Słowo Boga i nosiłaś je w swoim sercu i byłaś wierna Słowu Boga, módl się za nami, prosimy Cię. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą cień.